Cruises 2015 Med Expedition. Tak się nazywa przedsięwzięcie, o którym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. Patryk Krzyżak.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Maciej Kołodziejczyk.
Dobry wieczór.
I Jan Pęc.
Dobry wieczór Państwu.
Panowie, jak... Tak się zastanawiam, jak zacząć tak naprawdę, bo tak jak mówiłem parę minut temu, jak się mówi o nurkowaniu, to ileż to metrów w głąb trzeba, czy można zejść, a tu chodzi o rekord w nurkowaniu, tylko na bardzo wysokiej, na bardzo dużej wysokości nad poziomem morza. Nevado Tres Cruces, co to za jezioro? Największe jezioro, które jest po prostu wypełnionym wodą, kraterem, zgadza się?
Tak, to znaczy jest to jezioro kraterowe, zgadza się, i no nie jest ono jakoś bardzo duże jak na jeziora, bo to trochę jest taka zasada, że im wyżej, tym jeziora są mniejsze. Natomiast no jest to prawdopodobnie najwyższe jezioro, w którym można zanurkować, tak określamy. Nie znaleźliśmy po prostu nigdzie, pomimo szukania przez wiele, wiele wieczorów na zdjęciach satelitarnych i w opisach podróżników zdobywających różne szczyty, nie znaleźliśmy po prostu jeziora wyżej, czy to w Andach, czy w Himalajach, w którym dałoby się zanurkować, i dlatego się do niego wybieramy.
Ale tutaj w materiałach, które zresztą panowie przygotowali, to wychodzi na to, że są trzy jeziora jeszcze wyżej położone.
Tak.
Ojos del Salado, Pular i Casadero.
Tak, są jeszcze trzy jeziora. Natomiast jeśli chodzi o nurkowanie, to wszystkie organizacje i także Guinness, organizacja, która przyznaje rekordy Guinnessa, nomen omen, wszystkie organizacje nurkowe uznają nurkowanie za odbyte dopiero wtedy, kiedy jest odpowiednia głębokość zanurzenia. I to jest więcej niż 5 metrów. Natomiast jeśli chodzi o tamte jeziora, one są w takim miejscu położone, takie jest ukształtowanie terenu, że jest raczej wątpliwe, żeby ta głębokość tam była.
To znaczy, na stokach, one są na stokach.
One są na takich wypłaszczeniach, na takich jakby płaskowyżach, natomiast nie w kraterach. Żadne z tych trzech jezior nie jest w kraterze. To jezioro, w którym obecnie jakby jest rekord Guinnessa, w którym do tej pory jakby najwyżej zanurkowano, też jest w kraterze wulkanu. Ten wulkan się nazywa Licancabur. To jest chyba
na granicy Chile i Boliwii.
Boliwii. To jest kilkaset kilometrów dalej na północ. Natomiast to jezioro ze zdjęć satelitarnych i z pomiarów wynika, że właśnie będzie wyżej. To, w którym do tej pory najwyżej zanurkowano, jest kilkadziesiąt metrów niżej i jest też kilkunastokrotnie mniejsze, jeśli chodzi o powierzchnię. Także sądzimy, że tutaj możemy zrobić solidne nurkowanie na wysokości.
Ale podobno do tej pory zaledwie 6 ludzi na świecie zanurkowało na wysokości powyżej 5500 metrów. W tym dwoje to Polacy, członkowie Med Expedition, prawda?
Ładnie tak.
Tak, to znaczy...
Któryś z panów?
Tak, nasza Maciek dwójka, to znaczy ja i Patryk 3 lata temu zanurkowaliśmy w jeziorze, które zostało odkryte przez nas. Kiedy szliśmy do tego najwyższego jeziora, wspomniał pan, że na liście na pierwszym miejscu jest jezioro pod Ojos del Salado. Tak się nazywała nasza poprzednia ekspedycja 3 lata temu, Ojos del Salado Med Expedition. I próbując dotrzeć do tego najwyższego jeziora, podczas trekkingu takiego rekonesansu, dojrzałem gdzieś tam w dole, 300 metrów pode mną, byłem wtedy gdzieś na 6000 metrów, jezioro. Ku zaskoczeniu naszego przewodnika, który w ogóle kręcił głową na lewo, na prawo i mówił, że jesteśmy jakimiś szaleńcami, że szukamy na Atakamie. Atakama to najsuchszy rejon na świecie, najsuchsza pustynia na świecie, że szukamy tam jezior. Więc kiedy to jezioro zobaczyliśmy, bo byliśmy razem na tym rekonesansie, Topako, który właśnie był naszym przewodnikiem, kręcił głową z niedowierzaniem i...
Zrzucił na chorobę wysokościową.
Tak, nie potrafił po prostu uwierzyć, że rzeczywiście jest tam jezioro, co było tym bardziej jakby dla niego zaskakujące, że kilka dni wcześniej szukaliśmy jeziora, które było na mapie i straciliśmy pół dnia na to, żeby to jezioro odnaleźć. Nazywało się Laguna del Muerto, czyli Jezioro Śmierci. I go nie znaleźliśmy. Prawdopodobnie wyschło.
Albo umarło.
Albo umarło,
jak nazwa wskazuje.
Więc tym bardziej jakby Paco był przekonany, że tutaj mamy coś nierówno pod sufitem i szukamy jezior. Natomiast no jakby ze zdjęć satelitarnych wynikało, że tam są śnieżniki, że one powinny się topić, powinny wypełniać jakieś niecki wodą. No i było też to najwyższe jezioro właśnie pod Ojos del Salado. Mieliśmy 4 zdjęcia różnych wspinaczy, więc wiedzieliśmy, że jeziora tam jakieś są w okolicach.
5915 metrów i to będzie ten rekord świata, ten rekord Guinnessa, prawda?
Tak.
Który panowie mają zamiar pobić. Na tak wysoko położonym jeziorze jeszcze nikt, jak rozumiem, nie nurkował. Jaka to jest różnica między nurkowaniem w tak wysoko położonym zbiorniku wodnym, a nurkowaniem, no nie wiem, no gdzieś tak w rejonie poziomu morza? To rozrzedzone powietrze, no ale w wodzie ono nie jest rozrzedzone. Na czym ta trudność medyczna chociażby związana z wydolnością ludzkiego organizmu polega?
Tak, no tutaj jakby są dwa aspekty. My najpierw musimy tam w ogóle dojść. I stąd nasza aklimatyzacja będzie przebiegała przez około 2 tygodnie. Kiedy znajdziemy się już na miejscu, ciśnienie, które będzie o przeszło połowę niższe niż tutaj. A to jakby zmusza nas do napisania zupełnie nowatorskich profili nurkowania.
To co to jest profil nurkowania? Od razu zapytam.
Profil nurkowania jest to zaplanowanie nurkowania od samego wejścia do wody. Zanurzenie, zanurkowanie, czas denny, czyli czas pobytu na największej głębokości i wynurzenie, które dla przykładu, tak w bardzo dużym skrócie, żeby słuchaczy nie zanudzać, na wodach nizinnych to wynosi w granicach 10 metrów na minutę. My będziemy się musieli wynurzać dużo, dużo, dużo wolniej ze względu na to, że ciśnienie tam panujące, ciśnienie dookoła, kiedy już wyjdziemy spod wody, to jest w granicach niecałej pół atmosfery. Czyli wszystkie pęcherzyki azotu, którymi się nasycimy na tym nurkowaniu, będą poddane dużo mniejszemu ciśnieniu niż normalnie. Czyli może nam grozić, ale zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić, choroba dekompresyjna. Stąd musimy tak napisać ten profil nurkowania, żeby wynurzenie było odpowiednio dłuższe, żeby wysycić się odpowiednio dłużej i bezpiecznie wyjść pod wodę.
Czyli 1000 hektopaskali, jakbyśmy to
1000 hektopaskali mamy tutaj. A tam w Gdańsku będzie? Jest 1013. Tam będzie około 473 mniej więcej. Wow. 0,473, przepraszam.
Atmosfery.
Czyli atmosfery. 473 hektopaskale. Czyli przeszło połowę mniej.
A serce? Panie doktorze, od razu zapytam.
Jeżeli chodzi o serce, no to rzeczywiście jest to pewien problem. Może jeżeli chodzi o nurkowanie, to akurat najmniejszy, mam nadzieję, bo problemem z przebywaniem na wysokości jest to, że tego tlenu jest tam za mało. I wtedy nasz organizm po prostu zaczyna, mówiąc tak kolokwialnie, wariować. Kiedy będziemy nurkować na mieszankach, które będą wzbogacone w tlen. W związku z tym mam nadzieję, że kiedy zaczniemy oddychać taką mieszanką, w której będzie 36, a może 50% tlenu, to nasze dolegliwości związane z wysokością powinny troszeczkę się złagodzić. Natomiast w ogóle samo przebywanie na wysokości to jest tutaj klucz naszego projektu Med Expedition. Ten przedrostek Med mówi, że istotną częścią tej ekspedycji są właśnie badania medyczne. I to, co zaobserwowałem 3 lata temu, że nasze serce dosłownie szalało, że w ciągu dnia rejestrowałem dowolne zaburzenia rytmu serca. Cokolwiek by komuś przyszło do głowy, to każdy z nas coś takiego miał. Natomiast w godzinach nocnych działo się zupełnie coś przeciwnego, czyli serce się zwalniało, pracowało coraz wolniej, a nawet zdarzały się takie sytuacje, że serce zatrzymywało się na kilka sekund. Gdy ja, zajmując się kardiologią na co dzień, szczepiając stymulatory, gdy zobaczyłem swoje zapisy EKG, z takich godzin nocnych, to zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem sobie wszczepić stymulatora, bo to naprawdę wyglądało źle. I bazując na doświadczeniach, które miały miejsce właśnie, które zebrałem 3 lata temu, wymyśliliśmy zupełnie nowatorski, pionierski, myślę, w skali światowej projekt. Bo po pierwsze, bierzemy ze sobą człowieka, który ma wszczepiony stymulator. Bo chcę zobaczyć po prostu, jak to wygląda. On nie będzie miał takich sytuacji, jakie mieliśmy my. A stymulator będzie regulował jego pracę, jego serca. Serce nie będzie się zwalniało, nie będzie miało przerw. Więc zobaczymy, czy to ma jakieś znaczenie dla samej aklimatyzacji.
A ryzyko? Ryzyko? Z tym związane?
Myślę, że to ryzyko to jest takie jak każdej osoby, która zaczyna wchodzić wysoko.
Bo ten stymulator rzeczywiście zapracuje, prawda?
Tak, tak.
Naturę wspomoże, no ale też nie bez powodu ten stymulator się znalazł w sercu.
Oczywiście,
tego
ale,
członka
tutaj,
wyprawy.
Ale zakładamy, że jeżeli już po prostu jest ten stymulator wszczepiony, to problem, z powodu którego ta operacja musiała być wykonana, w tej chwili jest jakby nieobecny, prawda? Bo stymulator już te wszystkie dziury w pracy serca, tak mówiąc kolokwialnie, wypełnia, w związku z tym tutaj problemu nie ma.
To następny cel, następna pionierskość, na czym polega?
Polega na tym, że cała nasza ekipa nurkowa, czyli 5 osób, będzie miało tuż przed wyprawą wszczepiony rejestrator arytmii, wszczepiony pod skórę. To jest takie niewielkie urządzenie wielkości bateryjki, takiego paluszka, który zostanie umieszczony pod skórą i będzie rejestrował wszystkie złe zdarzenia.
Zarówno... Zgodziliśmy się z własnej woli, o dziwo.
Tak jest. Bardzo wam za to dziękuję.
Bardzo proszę.
Będzie rejestrował zarówno te momenty, kiedy serce będzie szalało, kiedy będą zaburzenia rytmu serca, jak również wtedy, kiedy serce będzie pracowało za wolno, kiedy będą przerwy w pracy serca, to urządzenie będzie wszystkie takie niepożądane zdarzenia zachowywało w swojej pamięci. Czegoś takiego jeszcze nie było.
Tak, ale to o ryzyku trzeba porozmawiać, bo tak, to jest miejsce, gdzie Ride Dakar się odbywał
tak. Jeszcze
przed chwilą, prawda?
No, tak.
No i tak sobie przypominam te różne tragiczne wydarzenia z tego rajdu, to nawet tam no, całe te ekipy też miały kłopoty z tym, żeby dotrzeć do tych, którzy potrzebowali pomocy medycznej i nie tylko.
No, ze względu na chorobę wysokościową organizatorzy starają się, żeby wysokości, które są tam osiągane, no nie przekraczały 3-4 tysięcy metrów. Bo na krótko, na taką wysokość można bez problemu się udać. Zresztą najlepszym przykładem są chociażby stacje narciarskie, prawda? Przyjeżdżają turyści, wjeżdżają sobie na lodowiec na 3,5 tysiąca metrów czy trochę wyżej. Przez pół dnia sobie zjeżdżają na nartach. Nic się nie dzieje poza jakąś lekką zadyszką, poza jakimiś drobnymi problemami ze zmęczeniem. Choroba wysokościowa nie występuje, bo na to jest za krótko. Zresztą wszyscy narciarze potem zjeżdżają w doliny, żeby na wysokości powiedzmy 1800-2000 metrów
dojść do siebie.
I to wystarcza. Jest zasada himalaistów. Wspinaj się wysoko, śpij nisko. I to takie przygotowanie zwykle zapobiega przed rozwinięciem się choroby.
No tak, ale wy na przykład jakieś wsparcie poza ekipą, to możecie na nie liczyć? Tak jest na tej pustyni, na pograniczu Chile i Argentyny.
To znaczy raczej na wsparcie byśmy nie liczyli.
Staramy się mieć tak dobraną ekipę, żeby się wspierać wzajemnie. Idzie z nami Darek Załuski, bardzo znany himalaista. Maciek też jest bardzo doświadczonym wspinaczem i z tego, co panowie nam przedstawili, profil nie nurkowania, tylko profil dojścia tam i aklimatyzacji jest on odpowiednio wydłużony ze względu na to, że na końcu jakby tego wejścia na górę czeka nas też bardzo duży, poważny wysiłek fizyczny. Stąd, jeżeli dobrze myślę, to mamy bardzo długi okres aklimatyzacji. Ponieważ tak samo ostatnie parę kilometrów, tak, mamy do wejścia na piechotę z wniesieniem sprzętu. O tym będzie jeszcze czas powiedzieć.
To, co nam zapewnia pewne bezpieczeństwo, to jest to, że będziemy mieli dwa samochody terenowe i dosyć wysoko, to znaczy mniej więcej na wysokość 4000 metrów możemy dojechać tymi samochodami terenowymi. Oczywiście w tamtym terenie no, jedzie się trochę wolniej i najbliższe miasto, Copiapo, będzie no, o 5 godzin drogi samochodem, nawet w sytuacji awaryjnej. Więc tutaj jakby staramy się raczej, żeby nie doszło do żadnej sytuacji awaryjnej. Stąd
będziemy mieli bardzo łączność satelitarną, także.
Tak, to znaczy istnieje możliwość, to by musiała być zupełnie krytyczna sytuacja na tych 4000. Prawdopodobnie mógłby wylądować helikopter armii chilijskiej i to.
Wyżej nie.
Ale wyżej nie. I wyżej też nie tyle, że nie wyląduje ze względów
na rozrzedzone powietrze
terenu, tylko ze względu na rozrzedzone
powietrze. Ale to pan Patryk jest szefem ekipy.
Medycznym.
Medycznym.
Kierownikiem medycznym.
Tak, natomiast jeśli chodzi o kierownictwo i ogólną organizację, to ja się tym zajmuję.
No, a ta wysokość to dokładnie 6915 metrów. Tres Cruces Norte.
5915.
A przepraszam bardzo, 5915 faktycznie. No tak, no, dla mnie 5-6, prawda? Tutaj nie, precyzja się liczy. 5915 metrów nad poziomem morza, bo na tej właśnie wysokości jezioro Tres Cruces Norte Lake właśnie tutaj. Różne widzę nazwy na mapach. Nevado Tres Cruces widzę na mapie.
Nawet Nevado oznacza po prostu górę, taką ośnieżoną. I no taka jest oficjalna nazwa tej góry i taka jest więc też oficjalna nazwa wyprawy. A Tres Cruces to oznacza po prostu trzy krzyże.
Tak.
A jeśli chodzi o nazywanie tych jezior, no to większość z nich jest po prostu nienazwanych i są nazywane od szczytów. Na przykład tutaj
ta,
jest.
Ta kraty. Nazwa jest właśnie taką nazwą nieoficjalną, bo rzeczywiście tego na mapie specjalnie nie możemy znaleźć. To po prostu nazwaliśmy.
Na mapie nie ma tego jeziora.
Na mapie nie ma tego jeziora.
Nie.
Ale na zdjęciach jest. No to rzeczywiście niesamowicie wygląda to miejsce. Może to nie jest wielkie jezioro. No ale mniejsze niż Morskie Oko.
Chyba mniejsze.
Mniejsze,
tak.
Ale 220 mniejsze. Metrów długości ma w związku z tym.
No to jezioro.
To już, prawda, jezioro. Wygląda ładnie.
Panowie, czy to jest tak, że wyście już wszędzie nurkowali, wszędzie się wspinali i już naprawdę musieliście wymyślić coś tak karkołomnego?
Znaczy, mnie zawsze fascynowały w nurkowaniach wraki. Ja zawsze z wielką pasją nurkowałem na wszelkiego rodzaju zatopionych statkach, jaskiniach.
Jan Pens, przypomnę.
Udało mi się nurkować w wielu miejscach na świecie. Ale przyszedł taki moment, że nurkuję już kilkanaście lat, że przestały mnie troszkę, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, przestało mnie bawić oglądanie ciągle tych samych rybek, ciągle błazenków, gdzie jest Nemo. Ja wbrew obiegowej opinii wolę zimną wodę niż ciepłą, czyli wolę zanurkować za kołem podbiegunowym niż w Egipcie. No i jakoś tak los połączył moje drogi z Patrykiem, który dołączył do mojej wyprawy na Islandię 2 lata temu. I chyba mu się wtedy zwierzyłem ze swoich różnych takich zagwozdek. No i kiedy zadzwonił telefon, nie wahałem się nawet przez chwilę, ponieważ wydaje mi się, że to jest strasznie ciekawe, ponieważ jest połączenie trzech bardzo fajnych rzeczy. Jest coś, co my możemy zrobić dla siebie, czyli o tym warto wspomnieć, że naszą trójkę łączy jedna rzecz. Wszyscy jesteśmy nurkami, ale Patryk jest lekarzem, Maciek jest finansistą, ale też wspina się po górach wysoko, a ja jestem nurkiem i też przedsiębiorcą. I jakby tutaj mamy trzy rzeczy w jednym, czyli możemy zrobić coś dla siebie, czyli zanurkować w naprawdę fajnym miejscu, gdzie nikt do tej pory nie nurkował. Być może uda nam się pobić rekord Guinnessa. Mamy okazję być w pięknym miejscu. W pięknym miejscu. Chłopaki mi opowiadają, ja to znam tylko z opowiadań, oglądałem zdjęcia. I mamy okazję też zrobić tutaj, przyczynić się troszkę do tego, że Patryk być może kiedyś coś przełomowego odkryje. Ja przyznam szczerze, nie chcę mówić o stronie medycznej, bo ja nie rozumiem, co on do mnie do końca mówi, ale...
Ale wszczepić pan sobie to pozwoli, tak?
Bo mu ufam, bo sobie pozwolę.
No dobrze. W takim razie, panie Macieju, to jak wysoko pan zaszedł?
Najwyższym szczytem moim to... Dawno temu to było. To była Mera Peak w Himalajach i to jest około 6650 metrów. Różnie podają różne mapy. I ja miałem wtedy, zdaje się, 23 lata. A potem jeszcze próbowałem wchodzić na pik Lenina z dwoma przyjaciółmi, którzy wspinają się na ośmiotysięczniki, między innymi z Marcinem Miotkiem. Wtedy poszedłem na tą górę, który był na Everestie jako pierwszy Polak bez tlenu. No i trochę mnie tam chłopaki przeczołgali, więc stwierdziłem, że 7 tysięcy to jest moja granica.
To jeszcze tak się nazywa? Pik Lenina? Pik komunizma był, zdaje się?
Tak, mówi się o nim Pik Lenina, teraz się nazywa inaczej, ale ciągle jakby w nomenklaturze. Teraz się chyba nazywa, oj, nie pamiętam.
Dajmy spokój. Wiemy, o jaką górę chodzi. Ale co, to też było za mało czy za dużo? I poszukiwanie jeszcze nowych wrażeń?
To znaczy chyba wtedy właśnie jak szedłem na pik Lenina, to jakby tak dotarłem do swoich granic, jeśli chodzi o chodzenie po górach i stwierdziłem, że, no, że chyba to już jest dla mnie zbyt niebezpieczne. Siedmiotysięczniki. No i dlatego zacząłem szukać. Zacząłem szukać czegoś innego, jeśli chodzi o część wyczynową mojego życia. I stąd ten pomysł w zasadzie się pojawił. Gdzieś tam pamiętam, siedząc w kafejce w Meksyku, w Playa del Carmen chyba. I to już dawno, dawno temu, z 7 czy 8 lat temu ten pomysł powstał. No a właśnie 3 lata temu zaczęliśmy go realizować z Patrykiem. Zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd w tamten rejon, no a teraz jedziemy po raz drugi. Mam nadzieję, że nie ostatni.
No dobrze, panie doktorze, to pan też się już tych rybek naoglądał?
A skąd? Ja nie mam dosyć.
To odwrotnie jak ja.
Tak, ja im więcej nurkuję, tym bardziej mnie ten podwodny świat fascynuje.
Nie, bo rozumiem, że pan Jan to już miał wszystkie błazenki po imieniu znał.
Najprawdopodobniej. Moja historia jest troszeczkę inna. Znaczy ja od właściwie początku, jak nauczyłem się nurkować, to nurkowałem z aparatem fotograficznym. Właściwie może nawet zanim zrobiłem ten pierwszy certyfikat nurkowania, jak to się mówi, z butlą czy z automatem, ja nurkowałem dość długo na zatrzymanym oddechu i nawet wtedy zawsze towarzyszył mi taki niewielki, kompaktowy aparat, którym po prostu robiłem tym wszystkim cudom, które spotykałem pod wodą, zdjęcia. No jak zostałem certyfikowanym nurkiem, aparat się zrobił troszeczkę większy, troszeczkę lepszy. I gdzieś tam w tym nurkowaniu cały czas po prostu jest ta, raz, pasja, a dwa, właśnie chęć uwieczniania tego wszystkiego na zdjęciach. Także to mi się nurkowanie nie przejadło, ja mogę to robić, jeździć dwa razy w to samo miejsce, nie mam z tym problemu. Natomiast właśnie to było tak śmiesznie, bo jechaliśmy na kolejną wyprawę, tym razem na wyspy Galapagos i tam jest taki obowiązkowy przystanek w stolicy Ekwadoru. Tam chyba spędziliśmy... Tak, Quito. To jest miejscowość położona na wysokości 3600 metrów. Nie ukrywam, że to właściwie było... Pierwszy raz znalazłem się na tej wysokości i bardzo mi się spodobało to, w jaki sposób człowiek się czuje. Potemśmy wjechali jeszcze na taki wulkan, który góruje nad miastem. To jest 4100 metrów, Pichincha. No i wtedy mówię, kurczę, no, coś się z moim sercem dzieje dziwnego. Fajnie byłoby to pobadać, co tak naprawdę się dzieje. A potem jeszcze była obowiązkowa wspinaczka na Cotopaxi. Przepiękny, cudowny wulkan. Ja zresztą od zawsze po prostu byłem zafascynowany wulkanami. Większość moich wypraw nurkowych w ogóle była związana z wyspami wulkanicznymi, więc jak miałem okazję wspiąć się na wulkan, jeszcze tak przepiękny, no to na wysokości 5000 metrów to mi już po prostu olśniło. A potem jak spotkałem Maćka, dodaliśmy sobie 2 do 2, wyszło nam 4, że po prostu połączenie nurkowania z wysokością i zbadanie tego, co się dzieje z organizmem człowieka, no to jest właśnie to, co chcę robić.
Ale pan ma taki dłuższy zamysł medyczny, prawda? I to znaczy, w tym nurkowaniu, ale też no, w samej medycynie. Rozumiem, że to się ma przyczynić do czegoś może ważnego.
Jak zaczęliśmy badać to, co się dzieje z naszym organizmem podczas poprzedniej ekspedycji, gdy zaczęły mi się składać te wszystkie tam elementy tej układanki w głowie, to mój pomysł, no właśnie to, żeby zabrać ze sobą człowieka ze stymulatorem, żeby sobie powszczepiać te różne urządzenia do rejestrowania arytmii. Będziemy jeszcze mieli całą masę sprzętu medycznego, który będziemy wykorzystywać. Mam nadzieję, że będziemy robić badanie echo serca, będziemy zakładać oprócz tego holtery, czyli takie monitorowanie pełne EKG przez całą dobę. Do tego wszystkiego będziemy monitorować, jak śpimy, bo to jest bardzo ważna część. O,
tak sobie plus badania marzenie krwi. Na NFZ wszystkich pacjentów w Polsce. Tak?
NFZ nas bardzo wspiera w tym oczywiście.
Oj, z przekąsem to powiedziałeś.
Nie, holtery, no dobrze. I co? I do czego to ma doprowadzić?
Do tego, żeby w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego choroba wysokościowa w ogóle się pojawia. Bo to jest truizm, banał, kiedy mówimy, dlatego, że jest za mało tlenu. Natomiast to jest tak, że nie każdy zapada na chorobę wysokościową.
W ramach jednej ekipy, tak jak nie każdy na chorobę morską, prawda?
Dokładnie. Co więcej, ta sama osoba za jednym razem może czuć się fantastycznie, a następnym razem jedzie na porównywalną wysokość i dostaje objawy choroby wysokościowej. Dlaczego tak jest, że tyle wiemy, a jednocześnie nie wiemy nic? W związku z tym moje badania właśnie są ukierunkowane na to, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlaczego ta choroba wysokościowa nas dopada? Także po to zabieram taką masę sprzętu. Po to będziemy badać sobie między innymi krew, kłuć się dwa razy dziennie i tak dalej. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedzi na przynajmniej część pytań, które postawiłem.
A jak już pan znajdzie te odpowiedzi, to pan wymyśli też lekarstwo na chorobę wysokościową?
No to chyba za daleko wybiegamy w przyszłość. Może najpierw spróbujmy odpowiedzieć na pytania, które postawiłem. Ale kto wie, jeżeli uda mi się znaleźć powód, no to w tym momencie znalezienie czegoś, co pomoże zapobiec rozwinięciu choroby wysokościowej, powinno być prostsze, bo na razie nie mamy takiego sposobu.
To projekt na Nobla z medycyny.
Kto to wie?
No dobrze, zabrzmiało bardzo, bardzo enigmatycznie. I panowie, a jak głębokie jest to jezioro? Tak wysoko? No nie ale wiemy. Krater, prawda? Tego nie wiecie
wiemy.
W ogóle.
Nie wiemy, to jest jakby jeszcze jakąś częścią naszej wyprawy jest właśnie eksploracja i to w tym jest też coś fascynującego, że właśnie jedziemy w nieznane i odkrywamy. I dla mnie właśnie chyba to było powodem, dla którego jakby porzuciłem chodzenie na góry, na które wszyscy chodzą, czy nurkowanie w miejscach, w których wszyscy nurkują, bo to jest niesamowite uczucie, kiedy coś nowego zupełnie się zobaczy albo coś się zupełnie nowego odkryje. Tego, no, to strasznie trudno opisać, bo to też jakby wymyka się naszemu poznaniu, tak? Bo jeżeli jedziemy w górę albo jeżeli jedziemy na jakąś górę albo idziemy gdzieś zanurkować, to mniej więcej wiemy, że na przykład będzie tam lodowiec albo spotkamy takie czy takie stworzenie pod wodą, ale niesamowite jest to i to też miałem przy nurkowaniu, że czasem zobaczymy jakiś organizm, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, ani na zdjęciach, ani podczas nurkowania. Zupełnie nie wiemy, co to jest. I tak samo było te 3 lata temu, że w momencie, w którym spojrzałem w dół i zobaczyłem to jezioro, którego tam, nie wiem, no nie powinno być, czy się nie spodziewałem, to jakby to poczucie, że widzę coś, czego nikt wcześniej nie widział, tak? I poczucie odkrycia czegoś jest po prostu niesamowite.
Czy mamy pewne domniemanie co do głębokości tego jeziora, ponieważ Maciek na podstawie nachyleń stoków tak wynika, że ono może mieć w granicach 15-20 metrów. Natomiast zadał pan bardzo interesujące pytanie. Pozwolę sobie pójść troszkę dalej. My nie wiemy, czy ono w ogóle będzie słodkie. Ono może być też słone. Ponieważ panowie na ekspedycji 3 lata temu w niższych partiach masywu natrafili na słone zbiorniki. I tutaj zaczynają się dla nas od strony nurkowej problemy, ponieważ słona woda wymaga dużo większej ilości balastu, którą trzeba zabrać, żeby się zanurzyć. Stąd my nie wiedząc, ponieważ to z żadnych zdjęć satelitarnych nie wynika, czy to jest zasolenie, jakie jest zasolenie. Patryk, popraw mnie, na tych jeziorach niższych było zasolenie wielokrotnie większe niż w Bałtyku.
Trzykrotnie większe niż w oceanach, niż około 11% ja zmierzyłem.
Jest, nawet nie jest słony, jest słonawy. Natomiast
będę ci słowo to, żeby zanurkować w tym jeziorze, które miało trzykrotnie większe zasolenie, ja musiałem mieć 25 kg balastu.
25 kilo ołowiu.
Dla przykładu, jakbym chciał pójść zanurkować w podobnej konfiguracji tutaj w jeziorze, to by mi wystarczyło 4 kilo. To jest taka różnica. My to wszystko musimy tam na górę wnieść. No ale bez tego się po prostu nie zanurzymy, więc musimy takie ryzyko podjąć.
A czy panowie kiedyś nurkowali w którymś polskim jeziorze, w Tatrach albo w polskich górach?
Jeżeli chodzi o nurkowanie w polskich jeziorach, jest to sprawa dosyć kontrowersyjna, ponieważ jest zakaz wydany przez Tatrzański Park Narodowy. Natomiast wielokrotnie ja nurkowałem w jeziorach w Austrii, które są dużo wyżej, niektóre położone w rejonie Salzkammergut, to jest poniżej Salzburga. I tak, no tam nurkowania odbywają się w jeziorach w przedziale wysokości od 600 do 2000 metrów. Bardzo czyste. W morskim oku można nurkować raz w roku, sprzątając morskie oko. Wtedy park wydaje... No
pytam, bo jutro o tej porze o morskim oku będziemy rozmawiali akurat.
60 kilka metrów, z tego co pamiętam, głębokie jezioro.
No, tam... No, wiem, że bardzo miękka woda i tam... Jak trafi błyskawica, nie daj Boże, to nie ma ryzyka porażenia.
Powiedział pan o błyskawicy, nie wiem dlaczego skojarzyłem to sobie z lodem. Jest jeszcze jeden aspekt naszego wejścia tam i zanurkowania. Może być lód na tym jeziorze, więc musimy też być przygotowani na nurkowanie podlodowe, które rządzi się troszeczkę innymi prawami. Musimy mieć asekurację, uprząż. Tego nie wiemy. No, także to będziemy się jakby wszystkiego się będziemy dowiadywać na miejscu.
To jest półkula południowa, prawda?
Tak, tak.
Czyli teraz tam jest lato?
To jest dokładnie wybrane, znaczy ten termin wyjazdu jest bardzo dokładnie wybrany. Ja zrobiłem analizę 19 tysięcy zamarzań jezior na całym świecie i wyszło mi, że przełom lutego i marca na półkuli południowej to jest najlepszy czas, żeby pojechać. I dlatego właśnie teraz... W tym okresie lecimy. Natomiast tak, to będzie środek lata, podzwrotnikowy klimat, więc na poziomie morza może być około 40 stopni. Tak? Ten nieszczęśliwy wypadek, który się polskiemu motocykliście przytrafił, no, prawdopodobnie był z powodu temperatury, tak, z tego co...
Takie wysokie temperatury nie grożą.
Nam nie grożą, bo będziemy wysoko. Ale
wrażenie słoneczne.
Ale tak, słońce operuje bardzo silnie, bo to jest pustynia. Zachmurzenia nie ma. Tam praktycznie jest zerowe zachmurzenie, za wyjątkiem samej góry, gdzie tam się trochę zbiera chmur. Natomiast tak, to jest środek lata i jakby to zostało pomyślane, żeby były jak najmniejsze szanse na lód.
3 lata temu, gdy odkryliśmy to jezioro, to tam na nim utrzymywała się taka spora warstewka lodu, ale no nie na tyle gruba, żeby był jakiś problem z przełamaniem jej, także udało nam się bez problemu
wejść. Ale w wyższych jeziorach.
W wyższych jeziorach.
Odkryliśmy jeszcze dwa mniejsze jeziora, które w zasadzie takie sadzawki, w których nie dało się zanurkować. Więc w tym, którym nurkowaliśmy, było około 2 cm lodu, natomiast w kolejnych już było 5 i 7 cm lodu. To już tak zaczyna być... Gdyby na naszym było 7 cm lodu, no to musielibyśmy zacząć coś walczyć
wiercić,
z tym lodem,
tak.
wiercić, wybijać przeręble.
Na tej wysokości taki wysiłek nie jest sprawą ani przyjemną, ani łatwą.
A taki najbardziej popularny sposób bicia rekordów w nurkowaniu to głębokość nurkowania, prawda?
Chyba najbardziej spektakularny także.
A pan próbował? W tym akurat swoich sił?
Nie.
Nigdy?
Nie, to nie jest moja dyscyplina sportu. Znaczy ja nurkowałem, ale nigdy tak głęboko.
Tak głęboko to znaczy? Ile najgłębiej?
W tej chwili rekord świata to jest 330 chyba 8 metrów, niedawno pobity przez Egipcjanina. Ja najgłębiej nurkowałem na 95 metrów.
To już jest dużo. Bardzo dużo.
To jest bardzo dużo. No, nurkowanie na tą głębokość, minuta czasu dennego, czyli minutę jestem na dole, a całe nurkowanie trwa 2,5 godziny.
Tak, powoli trzeba się wynurzać.
Tak.
Kiedy zaczyna się wyprawa?
22 lutego wsiadamy w samolot i lecimy.
Potem?
Potem mamy 800 kilometrów samochodem, w zasadzie dwoma samochodami terenowymi do miejscowości Kopiapo. Robimy ostatnie zakupy żywności. No i 24 lutego powinniśmy się w górach pojawić. I potem zdobywamy wysokość. Co kilka dni zakładamy wyższe obozy. Zaczynamy od 3200, potem 3800, 4100, 4400. I te 4400 to będzie już podnóże wulkanu. I wtedy się zacznie prawdziwa trudność, no bo trzeba będzie zacząć wychodzić bardzo stromo pod górę. W ciągu kilku dni zrobić te ostatnie 1600 metrów na 5900. Zakładamy jeszcze po drodze dwa obozy na 5000 i 5650 metrów. I z tego ostatniego obozu będziemy atakować ten krater i jezioro.
Ile razy wejdziecie nurkować? To już jest policzone też? Zaplanowane?
W tej chwili planujemy dwa nurkowania. W jednym będą trzy osoby, w drugim dwie osoby. To jest też tak, że na tej wysokości, znaczy zasadniczo na poziomie morza, zrobienie dwóch lub trzech nurkowań w ciągu dnia no nie jest niczym kłopotliwym. Natomiast na tamtej wysokości nie chcielibyśmy nurkować dwa razy w ciągu dnia, ze względu na to, że będziemy, jak to się mówi kolokwialnie w języku nurków, zagazowani.
Widzisz, to jest absolutnie wykluczone.
To jest wykluczone. Mhm. Stąd najprawdopodobniej będzie jedna grupa, która zrobi w trójkę nurkowanie i potem druga grupa.
Natomiast musimy spełnić pewne wymogi, które przed nami Guinness postawił, bo to nie jest tak, że my możemy sobie pójść, wejść i powiedzieć, że sobie nurkowaliśmy. Musimy, to nasze nurkowanie musi przekraczać 5 metrów, a czas trwania musi przekraczać 20 minut. I wtedy, jeżeli jeszcze uznają nam pomiar z GPS-a, który też musimy zabrać ze sobą, to te wszystkie dokumenty, materiały, filmy, ponieważ całe zejście do wody będzie filmowane z kilku niezależnych kamer, będzie kręcony film pod wodą i dopiero po przesłaniu tych wszystkich materiałów wymagalnych przez Guinnessa przyznają nam lub nie ten rekord.
I potrzebujemy jeszcze dwóch niezależnych świadków. Także Guinness
tak,
jest
i jeszcze dwóch niezależnych świadków. Tym razem Guinness odstąpił od tego, że sam wysyła swojego człowieka, być może z racji wysokości i trudów tej wyprawy. I udało się tutaj Maćkowi załatwić, że ta cała dokumentacja fotograficzna, niezależny świadek jeden, drugi, że to są wymogi, które dla nich będą wystarczające.
A będzie można śledzić postępy wyprawy? Wiem, że z telefonów satelitarnych jest dobry internet.
Tak, znaczy mamy oczywiście już założony profil na Facebooku, oczywiście serdecznie zapraszamy, żeby tam wchodzić, lubić naszą stronę i śledzić, bo będziemy starali się w miarę na bieżąco, postaramy się codziennie wrzucać jakieś informacje, jak nasze przygotowania i nasze postępy się mają. Oczywiście będzie też, za chwileczkę ruszymy ze stroną internetową w formie bloga, którą będziemy też aktualizować w miarę możliwości, wrzucać tam zdjęcia. Także łącze satelitarne nam w tym bardzo, bardzo ułatwi, żeby nasi fani byli na bieżąco.
No tak, no to nie omieszkamy poinformować.
Super, dziękujemy bardzo.
Bo też no, trzymamy kciuki po prostu, żeby się całe przedsięwzięcie udało no, w jak największym stopniu wszystko, co sobie zaplanowaliście, panowie. Nevado Tres Cruces 2015, Med Expedition, to przedsięwzięcie, o którym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. No cóż, no, bardzo wysoko wyjść, żeby potem jak najgłębiej zanurkować. To jest pomysł. No i nie bez powodu, bo sam Guinness będzie się tym zajmował, postępami waszej wyprawy. A myśmy się spotkali z Janem Pęcem.
Dziękuję bardzo.
Patryk Krzyżak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor, kardiolog. Przyszły laureat medycznego Nobla, jak słyszeliśmy. I Maciej Kołodziejczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.